Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek łączy się duchowo ze wspólnotą muzułmańską po wczorajszym ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii.
Do życia w szczerości i prawdzie bez obłudy i udawania zachęcał papieski kaznodzieja w pierwszym rozważaniu wielkopostnym.
Unia Europejska powinna być bliżej codziennych oczekiwań narodów i obywateli, uważają biskupi zrzeszeni w Komese.
15 marca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
49 ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych, w tym dzieci, to tragiczny bilans ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii. Jest to jeden z najciemniejszych dni w historii tego kraju, powiedziała premier Jacinda Ardern. Za ofiary zamachu modlił się papież Franciszek.
Do strzelaniny doszło najpierw w meczecie Al-Nura, następnie w meczecie Masjid Linwood. Pierwszy z napastników wtargnął do środka po zakończeniu porannych modlitw i otworzył ogień do kilkuset wyznawców Mahometa.
Został zidentyfikowany jako obywatel Australii. Sprawca transmitował strzelaninę na żywo w sieci. Po zamordowaniu 41 osób wsiadł do samochodu i odjechał, strzelając po drodze do przechodniów.
Do drugiego ataku doszło w meczecie znajdującym się na przedmieściach. Zginęło tam 7 osób, a jedna zmarła w wyniku odniesionych ran już w szpitalu. Policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób pozostających w zmowie. Oznacza to, że zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego wciąż istnieje.
Za ofiary zamachu modli się papież Franciszek. Na wieść o tych bezsensownych aktach przemocy wysłał specjalny telegram kondolencyjny, zapewniając wszystkich Nowozelandczyków, a szczególnie wspólnotę muzułmańską, o swej solidarności.
Zaraz po ataku katoliccy biskupi Nowej Zelandii wyrazili swą solidarność wspólnocie muzułmańskiej, wskazując, że są zbulwersowani tym, że do tej tragedii doszło w miejscu modlitwy. Specjalną modlitwę w intencji uwolnienia serc od nienawiści i o odrzucenie przemocy, a przyjęcie pokoju, rozpoczęli Franciszkanie przy grobie świętego Franciszka z Asyżu.
Zakończyły się wielkopostne rekolekcje papieża i kurii rzymskiej w Aricci. Na zakończenie Franciszek podziękował opatowi, ojcu Bernardowi Gianniemu, za duchowe prowadzenie podczas 5 ostatnich dni.
Ojciec Święty przyznał, że szczególnie poruszył go trud rekolekcjonisty, aby uczestnicy, tak jak słowo wcielone, weszli w to, co ludzkie, oraz zrozumieli, że Bóg zawsze jest w tym obecny.
Ha fatto la prima volta nell'incarnazione del Verbo.
Uczynił to po raz pierwszy we wcieleniu słowa całkowicie, ale jest także obecny w śladach, które pozostawia w tym, co ludzkie. Tak jak we wcieleniu słowa jest tutaj. Nasza praca polega być może na tym, aby iść dalej. Bardzo Ci dziękuję za tę pracę. Dziękuję Ci za to, że mówiłeś nam o pamięci, o tym wymiarze deuteronomicznym, o którym zapominamy, że mówiłeś nam o nadziei, pracy, cierpliwości, wskazując drogę, aby zachować tę pamięć przyszłości i aby niosła nas ona zawsze do przodu.
W jaki sposób można spotkać żyjącego Boga? To pytanie stanęło w centrum pierwszego rozważania wielkopostnego wygłoszonego przez kaznodzieję domu papieskiego dla pracowników kurii rzymskiej.
Ojciec Raniero Cantalamessa nawiązał w nim do refleksji, które rozpoczął już w Adwencie, osnutych wokół słów psalmu 42: Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.
Włoski kapucyn przypomniał, że podstawową odpowiedź na to pytanie daje Jezus, kiedy stwierdził: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Czyste serce zaś niesie ze sobą konieczność szlachetnych intencji i czystych obyczajów, których przeciwieństwami są obłuda i grzechy nieczyste. Z tych dwóch w sposób szczególny ojciec Cantalamessa zajął się sprawą obłudy, od której nikt nie jest wolny.
Kaznodzieja domu papieskiego podkreślił także, że obłuda niesie z sobą kłamstwo i podwójne życie. wypowiadanym słowom bowiem i zewnętrznemu zachowaniu nie odpowiada wewnętrzna rzeczywistość.
Obłuda to robienie z życia teatru, w którym recytuje się coś dla publiczności. To zakładanie maski, to zaprzestanie bycia sobą, a stawanie się jakimś aktorem. A między osobą a aktorem jest wielka różnica. Ktoś, kto prowadzi udawane życie, korumpuje człowieczeństwo. Osoba ma oblicze, aktor zakłada maskę. Osoba jest całkowicie przejrzysta, aktor cały jest ubrany, ucharakteryzowany. Osoba to autentyczność, a jej przeciwieństwo to ktoś sztuczny i fikcyjny. Osoba przestrzega zasad, aktor recytuje scenariusz.
Aby przeciwstawić się obłudnemu życiu, ojciec Cantalamessa zaproponował czystość intencji. Jeżeli bowiem obłuda wyraża się także poprzez ukazywanie dobra, którego się nie czyni, to aby się temu przeciwstawić, trzeba czasami ukryć dobro, które się czyni.
W zwalczaniu obłudy pomaga także prostota życia, która sprawia, że dobro, które się czyni, nie ciąży innym. Jest życiem w szczerości i prawdzie, bez obawy wyjawiania tego, czym i jak się żyje.
Kardynał Daniels gasł powoli, w ostatnim tygodniu nie mógł już mówić. Pod względem duchowym dużo wycierpiał, mówi kardynał Józef de Kessel, aktualny prymas Belgii.
Zmarłego wczoraj purpurata znał bardzo dobrze. W ostatnich latach mieszkali obok siebie, odwiedzał go codziennie. Wcześniej był jego biskupem pomocniczym w Brukseli.
Kardynał de Kessel przypomina, że bolesnym ciosem była dla niego sprawa byłego biskupa Brugi. Kardynałowi Danielsowi zarzucono wówczas, że chciał zatuszować ten skandal. On się nie bronił, wolał się wycofać z życia publicznego. Naprawdę przykro było widzieć, jak cierpi, mówi brukselski arcybiskup.
Podsumowując ponad 30-letnie prymasostwo kardynała Danielsa, aktualny metropolita Brukseli przypomina, że był to okres bardzo trudny. W kościele i w społeczeństwie wszystko się zmieniło, mówi kardynał de Kessel.
To wcale nie było łatwe. Musiał rozeznawać, aby podjąć dobre decyzje, unikać opcji skrajnych. To było jego główną troską, wystrzegać się ekstremizmów. Nie spodziewał się wiele po zmianach strukturalnych w kościele. Był człowiekiem bardzo uduchowionym. Miał usposobienie mnicha, a został pasterzem dla kościoła oraz dla belgijskiego społeczeństwa. Zawsze oznaczał się prostotą i skromnością. Nie był to książę kościoła, był wręcz nieśmiały. Nie narzucał się, ale zawsze cieszył się wielkim autorytetem duchowym i pasterskim. Również w społeczeństwie świeckim był odbierany jako wielka osobistość. Naznaczył nie tylko kościół w Belgii, ale i społeczeństwo.
Unia Europejska przeżywa dziś trudne chwile. Mamy Brexit, panuje zamęt, ludzie nie wiedzą już, czym jest Unia i dlaczego ich kraj ma być w Unii. Ostrzega biskup Mariano Crociata, który reprezentuje Kościół we Włoszech, na dobiegającym końca posiedzeniu Rady Episkopatów Unii Europejskiej Comesse.
Z tego względu wskazuje on na wyjątkowe znaczenie najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tylko w ten sposób, dzięki wkładowi obywateli, można będzie otworzyć przed Unią nowe perspektywy nadziei, mówi biskup Crociata.
Dziś Europa, czy raczej Unia Europejska, jawi się jako organizm daleki, jako rzeczywistość wyłącznie biurokratyczna, która żyje własnym życiem, nie przyjmując się życiem narodów i problemami ludzi. Taki wizerunek nie bierze się znikąd. Są ku temu powody i ktoś jest za to odpowiedzialny, również na szczeblu centralnym. Oczywiście ten wizerunek nie wyczerpuje całej prawdy o tym, czym jest i co robi Unia. Potrzeba nowych perspektyw nadziei, aby Unia mogła stać się przewodnikiem na drodze narodów ku przyszłości, w której będzie można rozwiązać te problemy, z którymi się borykamy. I trzeba też sprawić, by te centralne organy Unii były bliżej obywateli, by umiały skutecznie odczytywać problemy i oczekiwania narodów, wspierać ich rozwój. Unia musi być bardziej wrażliwa na konkretne oczekiwania ludzi. I to właśnie dlatego tak ważne będą te wybory, bo to jest okazja do zmiany, do odpowiedzi na potrzebę przemian i nowych perspektyw.
e di nuova prospettiva.
Na Haiti drastycznie pogłębia się bieda. Dostarczana do tego kraju pomoc międzynarodowa jest niewystarczająca, a działania zarówno władz, jak i opozycji koncentrują się jedynie na trosce o własne interesy, a nie na dobro społeczeństwa. Przypominają o tym haitańscy biskupi, wskazując, że sytuacja jest trudna jak nigdy wcześniej, a kraj znajduje się na krawędzi przepaści.
Biskupi tego karaibskiego kraju, należącego do najbiedniejszych na świecie, zauważają, że trafia on na czołówki gazet jedynie przy okazji kolejnych katastrof i wszelkie międzynarodowe działania pomocowe mają jedynie charakter kryzysowy.
Kościół jest najskuteczniejszym źródłem pomocy dla Haitańczyków. W kraju, gdzie króluje korupcja, Caritas jest organizacją największego zaufania społecznego, podkreśla Alessandro Cadorin, który od 2 lat pracuje na tej wyspie.
Napływająca obecnie pomoc międzynarodowa jest dużo mniejsza i zdecydowanie niewystarczająca. Co jakiś czas organizowane są dodatkowe akcje, jak obecnie rozdawanie ryżu, ale brakuje konkretnych działań strukturalnych. Właśnie dlatego pomoc jest nieskuteczna, bo ogranicza się jedynie do odpowiadania na kolejny kryzys, a nikt nie myśli o wdrożeniu konkretnych zmian społeczno-ekonomicznych. Ten kraj potrzebuje towarzyszenia w procesie rozwoju, bo posiada pewne zasoby. Wielki potencjał tkwi między innymi w rolnictwie, które jest zupełnie nierozwinięte. Kolejnym niewykorzystanym sektorem jest turystyka, która mogłaby wesprzeć lokalną gospodarkę.
Haiti dotąd nie podniosło się z kolan po tragicznym trzęsieniu ziemi, które 9 lat temu spustoszyło ten kraj, powodując 220 tysięcy ofiar śmiertelnych. Od tego momentu przez wyspę przetoczyły się też potężne huragany, które wyrządziły ogromne szkody.
Niemieccy biskupi chcą rozpocząć drogę synodalną, na której wspólnie ze świeckimi gremiami i zaproszonymi ekspertami zastanowią się nad podziałem władzy w Kościele, sensownością celibatu i możliwością zmiany w katolickiej etyce seksualnej. Takim rezultatem zakończyła się wiosenna sesja plenarna niemieckiego episkopatu.
W dokumencie końcowym biskupi zdecydowali się na zbadanie 3 tematów. Po pierwsze, chcą sprawdzić, jak nadużywana jest władza w Kościele. Już teraz zdecydowali, że co najmniej 1/3 kierowniczych stanowisk w kuriach biskupich powinna być obsadzana przez kobiety. Biskupi zapowiedzieli też m.in. ujednolicenie prowadzenia akt personalnych duchownych oraz sprawdzenie możliwości ustanowienia sądów administracyjnych w ramach konferencji episkopatu. Niezmieniona zostaje też suma 5000 euro, którą episkopat będzie wypłacał ofiarom pedofilii. 2 kolejne tematy, nad którymi debatować będzie Kościół w Niemczech, to celibat i katolicki etyka seksualna. Kardynał Marx zaliczył je do tak zwanych możliwych zmian systemowych. Musimy przemyśleć, jak możemy pozyskać nowych księży. Przy pełnym szacunku do celibatu mamy jednak prawo pytać, czy święcenia kapłańskie i celibat zawsze są ze sobą związane. Przewodniczący niemieckiego episkopatu odniósł się też do możliwych zmian w katolickiej etyce seksualnej. Tu konieczna jest debata, ponieważ istnieją spore różnice między tym, co czytamy w katechizmie, a tym, co w większości reprezentują nauki humanistyczne i teologia moralna. Kardynał Marx zapowiedział, że już we wrześniu ruszą konkretne prace synodalne, do których zaproszeni zostaną eksperci oraz organizacje świeckich, w tym przede wszystkim Komitet Centralny Katolików Niemieckich. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.